Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, lider listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, profesor Bogusław Liberacki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa w piękny, słoneczny dzień. Witam pana redaktora.
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.
Jeżeli chodzi o korzenie polityczne w Parlamencie Europejskim. Tak, druga największa grupa w Parlamencie Europejskim, 190
SLD
mandatów.
W Polsce.
Też prawda.
Panie profesorze, w jakiej rzeczywistości obudzimy się w przyszły poniedziałek po eurowyborach?
Rzeczywistość będzie mniej więcej następująca. Europa żyje, Europa rozwija się, Unia Europejska ma się świetnie, Unia Europejska ma swoje programy rozwojowe i kto będzie chciał się włączyć w ten główny nurt, ten się włączy i będzie korzystał. Polska jest oczywiście uwzględniana, że powinna być wewnątrz, bo po Brexicie będziemy piątym największym państwem, ale pamiętajmy, to nie ma obowiązku być. To jest wasza racja stanu. Natomiast jeżeli będziemy cały czas kwestionować, trzymać się z boku, zgłaszać różnego rodzaju zastrzeżenia, to ten pociąg Europa Zjednoczona, Europa Dobrobytu po prostu odjedzie, a my zostaniemy na stacji niezadowoleni.
Ale ten pociąg Europa ma kłopoty. Jakie?
Pociąg Europa nie tyle ma kłopoty, co ma wyzwania, które rozwiązuje. Bo czasami słyszę, że na przykład kłopotem Unii Europejskiej jest Brexit. Otóż nie, to jest kłopot Wielkiej Brytanii. I zauważmy, że oni wychodzą, ale nie chcą wyjść. Termin wyjścia minął 29 marca tego roku o godzinie 24:00. Poprosili o przedłużenie do 22 maja. Nie, poprosili przedłużenie do października. Wybierają posłów do Parlamentu Europejskiego.
Którzy mogą posłami nie zostać.
Nie zostaną posłami na razie. No,
demokracja sięgająca XIII wieku, tak?
Demokracja sięgająca XIII wieku, ale przy okazji...
Czy też system parlamentarny, lepiej to nazwijmy.
Tak, przy okazji zaszkodził, bo gdzieś tam znaleziono, że w 1460 roku Parlament Brytyjski wtedy przyjął zasadę, że tego samego dnia nie głosuje się dwa razy tego samego wniosku i proszę bardzo, odjechała sprawa i Brexitu dla nich, a także decyzji może o niewychodzeniu.
To nie jest kłopot też Unii Europejskiej?
Nie, dlatego że...
Czy też wyzwanie?
A wyzwanie to jest. A wyzwanie na czym polega? Jak skonsolidować Unię EU27? I proszę zauważmy, było posiedzenie szczyt europejski w Rumunii, bo Rumunia jest państwem prezydenckim, prezydencji i spotkało się EU27. My im mówimy, dziękujemy wam, nie chcecie, proszę bardzo, nie potrzebujemy tego, kto będzie w środku niezadowolony. Niechaj będą państwa i obywatele, którzy są zadowoleni z tego, że są w Unii Europejskiej.
Ale pan doskonale wie, że partia Brexit Nigela Farage'a ma więcej poparcia niż torysi i lejburzyści razem wzięci, więc eurosceptycy mają coraz większe poparcie.
Nigel Farage w Izbie Gmin wywalczył 2 mandaty w 600-osobowy.
Mówimy o sondażach.
Nie, to były wybory w
Wielkiej
Brytanii.
Ale ja mówię o tych wyborach, o sondażach teraz.
To dzisiaj jest bardzo iluzoryczne, bo sondaże również pokazują, że lejberzyści, czyli moja grupa polityczna, zostaną radykalnie zwiększona, będzie liczba posłów. Stracą konserwatyści, czyli grupa konserwatystów i reformatorów, którym jest Prawo i Sprawiedliwość. Nigel Farage osobiście, zobaczymy. On zresztą wypowiadał takie poglądy, bo się zdarza przewodniczyć sesji plenarnej, słuchać debat. Muszę słuchać przewodnicząc lub uczestnicząc w debatach, że ważne, że chcieliśmy Brexitu, na razie nie wychodzimy, ja tu chcę pozostać, mnie jest tu fajnie. No i który Farage jest prawdziwy?
No to swoją drogą. Podoba się panu sposób prowadzenia, powróćmy do kraju, eurokampanii w Polsce?
Szczerze?
Rozmawiamy, słuchacze nas słuchają szczerze.
Jeżeli chodzi o formę, w miarę rozsądnie, że nie ma aktów jakiejś agresji, że jest w miarę spokojna mimo wszystko. Natomiast uważam, że jest za mało treści. Po tej kampanii wyborczej, proszę się nie gniewać, ale dalej społeczeństwo się nie dowie. Czym jest Unia Europejska naprawdę? Jakie są kompetencje Parlamentu Europejskiego? Jeżeli ja słyszę czasami pytania, które w debatach się stawia, czy to dobrze, że Parlament Europejski miesza się do prawa narodowego? No mój Boże, przecież zgodziliśmy się w traktacie lizbońskim. Jakie są role, podział ról w stanowieniu prawa? I Parlament Europejski stanowi do 70% prawa obowiązującego w każdym państwie członkowskim. Wtedy jest pytanie, czy to nie podważa naszej suwerenności. Jeżeli w każdym państwie członkowskim, to nie podważa. I wreszcie zdecydujmy się na tym. Unia jako ta wielka gospodarka, pamiętajmy, Unia Europejska to jest 15 360 miliardów dolarów produkt krajowy brutto. To jest tyle samo, co Stany Zjednoczone. To jest 4,5 miliona kilometrów kwadratowych, to jest 510 milionów obywateli. I jednocześnie się mówi biurokracja. Komisja Europejska zatrudnia 55 tysięcy ludzi. Czyli to jest mniej więcej 3 razy więcej niż administracja miasta stołecznego Warszawy. 4 czy 5 razy więcej niż administracja Szczecina, która też ma swoje wielkie liczby, więc popatrzmy, ileż wokół tego jest mitów.
No dobrze, ale za te mity i ich obecność w rzeczywistości kto odpowiada? Politycy.
Za te mity odpowiadają, proszę się nie gniewać, niezbyt poinformowani politycy. Politycy, którzy sami nie znają Unii, którzy nie mieli kontaktów z tym światem otwartym. Politycy, którzy często po prostu nie znają języków obcych, nie jest dla nich dostępna informacja podana w oryginale. Ale także na liście kandydatów mamy bardzo wiele osób, które poza językiem polskim, którym władają w różnym stopniu, żadnym innym językiem nie władają. I to też jest problem, dlatego mniej obaw. Rzucamy ludziom takie hasła na zasadzie obawy. Poza tym jest trendy. Jeżeli ja mówię, że Unia Europejska ma się dobrze, to w zasadzie często się zdarza koniec rozmowy, bo pan nie mówi o problemach. Są wyzwania, no tak wyzwanie. I te wyzwania się rozwiązuje.
W ubiegłą środę wieczorem w Parlamencie Europejskim miała miejsce debata tak zwanych spitzenkandydatów, czyli kandydatów na szefa Komisji Europejskiej poszczególnych grup politycznych. O tym w Polsce w ogóle się nie mówi, a tam poruszano takie tematy. Migracja, globalne ocieplenie, bezrobocie młodych. Stosunkach zewnętrznych wspólnoty, bo przecież mówił pan o Stanach Zjednoczonych jako porównywalnej gospodarce, ale dzisiaj Donald Trump tak naprawdę chce rozbić jedność Unii Europejskiej, na tym mu zależy i tu też jest wyzwanie dla wspólnoty.
Tak, nawet
i praworządność.
Prezydentowi Macronowi zaproponował, słuchaj Emmanuel, weź zostaw tę Unię Europejską, my zawiążemy sojusz amerykańsko-francuski. Więc oczywiście Amerykanie są zainteresowani tym, żeby Unia przestała istnieć, dlatego że im łatwiej jest rozmawiać państwo po państwie, bo wiele państw Unii Europejskiej nie wie, że same są po prostu nieduże, że same niewiele znaczą. A każdemu się zdaje, że jest bardzo ważny, jest globalnym graczem. A dlaczego? Bo jest częścią składową Unii Europejskiej. Też na Unię Europejską często patrzymy jako taką formę alimentacyjną. Dają nam pieniądze, bo jesteśmy biedni. I martwimy się, że jak będziemy bogaci, nie będą nam dawać pieniędzy, to po co nam Unia? Pamiętajmy, my mamy cały szereg instrumentów finansowych, których w ogóle nie wykorzystaliśmy. To jest Fundusz Inwestycji Strategicznych, na przykład 500 miliardów euro, adresowany dla przedsiębiorstw, nowoczesne technologie. O ile wiem, ani zachodniego Pomorza, ani lubuskiego jeszcze w tym nie ma. Pierwszy projekt, który szedł, to była spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Ale udział w tych 500 miliardach nasz jest śladowy, więc chciałbym, żeby po tej kampanii wyborczej, czy teraz jeszcze, dotarła taka wiadomość. Unia Europejska to jest i gospodarka, ale to są także wartości, o których tutaj pan wspominał. W Unii Europejskiej mamy troskę o kondycję firm. W Unii Europejskiej rządzi prawo, jest władza prawa, a nie prawo władzy. W Unii Europejskiej są też wyższe płace. I zauważmy, euro, kolejna rzecz, którą się w Polsce sprzedaje jako katastrofa. W strefie euro żyje się lepiej. Polacy, miliony Polaków pojechały tam żyć, zagłosowały nogami. W Zielonej Górze w hotelu, może poza anteną podam panu który, byłem na śniadaniu 3 dni temu. Ponieważ przyjechałem na 7 rano właśnie z Gorzowa i proszę śniadanie i pytam, ile kosztuje? 14 euro. A w złotych? A to proszę się nie gniewać, przeliczę, zobaczę, po ile jest dzisiaj kurs euro złoty o 7 rano.
No widzi pan, ale to zasiada pan w parlamencie od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Mówi pan o wartościach też tych gospodarczych. To jak tak zwykły zjadacz chleba, patrz na to z drugiej strony. Przez x lat w naszych sklepach artykuły zachodnie były drugiej kategorii, drugiej wartości, co udowodniono. To dlaczego wtedy przez te x lat ta Unia Europejska, której wartości są tak bliskie, nie reagowała i reaguje dopiero teraz.
Otóż...
Prozaiczna sprawa
i szybka odpowiedź. Otóż cały czas było nastawienie, my jesteśmy suwerenni, nie mieszajcie się nam, funkcja pomocniczości. No i uznano i w parlamencie na ten temat wielokrotnie debatowaliśmy, skoro na przykład Urząd Kontroli w Polsce, Urząd Kontroli Ochrony Konsumentów i Konkurencji nie kwestionuje jakości proszku do prania. No to znaczy, że ten. Jeżeli instytucje typu Państwowa Inspekcja Handlowa nie ma zastrzeżeń do sprowadzanych chociażby nawozów, do sprowadzanych środków ochrony roślin, czekolady, to znaczy, że państwo to akceptuje. I u nas problem zrobił się mniej więcej miesiąc temu, ale już prawie rok temu Parlament Europejski przyjął dyrektywę. I ta dyrektywa mówi, to jest nie do tolerowania. Każde państwo członkowskie powinno stworzyć instytucje, które będą stać na...
Jak?
No właśnie państwo członkowskie, chociażby te, które przed chwilą podałem. I obowiązkiem państwa członkowskiego jest zapewnić obsadę kadrową, a przecież my mamy zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Handlowej i UOKiK-u, Inspekcji Weterynaryjnej i tak dalej. Następnie chciałbym, żeby Europa, i tu był pewien punkt sporny między mną i do tego w głosowaniu się wstrzymałem, postanowiła swego rodzaju Europejską Agencję Nadzorującą i zobowiązującą każde państwo członkowskie do stosowania tych standardów. Czyli inicjatywa jest ze strony parlamentu, a my miesiąc temu zorientowaliśmy się, że możemy z tego robić problem. Otóż my powinniśmy już dawno zareagować. Dlaczego dopuszczamy na nasz rynek? To jest kompetencja państwa polskiego.
Czy środki pomocowe powinny być powiązane z praworządnością?
Szczerze?
No tak.
Tak generalnie tak. Zasada jest mniej więcej następująca. Jeżeli nie spełniamy kryterium dobroci członkostwa. Mhm. Czy pan dałby komuś, czy dedykowałby pan komuś miliardy?
A dlaczego ja mam to oceniać? Kto ma oceniać praworządność? Bo wiem, że Parlament właśnie. Europejski ma swój pomysł, ale i Rada Europejska też o tym myśli. Mamy wybory. Nie wiadomo, kto będzie szefem komisji, czy ten pomysł nie upadnie.
Stosowne decyzje są już podjęte niestety co do kryterium. Mamy wybory, to prawda, jest kwestia, jak sprawnie będzie to działać. Natomiast moją troską jest pokazać, że Polska nie jest państwem niepraworządnym, że Polska jest państwem praworządnym. Tylko, że to musimy udowodnić na gruncie faktów. Bo pamiętajmy, pieniądze dzielimy, które nie są czyje. My wpłacamy 3,5 miliarda euro rocznie do budżetu.
Tak.
Ja bym chciał, żeby polskie pieniądze też były stosownie przeznaczane.
To teraz Franz Timmermans, osoba bardzo dobrze znana w Polsce, który zresztą jest kandydatem socjalistów na szefa Komisji
Znam
Europejskiej.
Znam go osobiście też.
No właśnie. Który jako wiceszef Komisji Europejskiej upomina się o praworządność, a później jako przedstawiciel socjalistów, szpicenkandydat, przyjeżdża do Polski i udziela poparcia jako konkretnej grupie politycznej, konkretnej partii. To ja jako osoba, która jest z boku i na to patrzy, to Franz Timmermans jako urzędnik europejski zachowuje ten środek bezpieczny i równowagę? Czy jest stronniczy?
A dlaczego jest stronniczy, jeżeli pochodzi z określonej formacji? Pamiętajmy, że Komisja Europejska jest formowana z osób, które przedstawiają rządy i wiadomo, że każdy komisarz ma swoje pochodzenie. Pani Bieńkowska też z inaczej rozmawia z Platformą niż z Prawem i Sprawiedliwością.
No pewnie tak, ale pani Bieńkowska nie przyjeżdża do kraju i nie bierze udziału w wiecach politycznych.
Ale przyjeżdżał do kraju, prowadził kampanię pan poseł Lewandowski, pani poseł Hibner, kiedyś była komisarz. Każdy z komisarzy, kto chce być wybrany do Parlamentu Europejskiego, to robi. Polscy ministrowie też jeżdżą. Czasami nawet samolotami prowadząc kampanię i nawet nie są na urlopie. Pamiętajmy, że Komisja Europejska to jest rodzaj rządu. I też żaden polski minister na przykład nie przyjechał do Zachodniego Pomorza czy Lubuskiego, żeby wesprzeć mnie jako numer jeden na liście Koalicji Europejskiej, prawda? Także Timmermans bardzo podobnie się zachowuje. Jest oficjalnie zgłoszonym tak zwanym szpicenkandydatem, czyli naszym kandydatem jako socjalistów i demokratów na funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony jest pan Manfred Weber.
Jest sześcioro, zdaje się, czy nawet więcej, bo Porozumienie Liberałów chyba i Demokratów zgłosiło 8 kandydatów, czy 6.
Ale to każda partia może zgłaszać. A to Porozumienie Liberałów i Demokratów to jest osobna formacja, tak, związana też ze znaną osobą, czyli Giffer Hofstadtem. Natomiast Europejska Partia Ludowa zgłosiła Manfreda Webera jako spitzenkandydata, no ale kto będzie ewentualnie przewodniczącym komisji, to zależy od tego, która grupa polityczna będzie mieć więcej mandatów w Parlamencie Europejskim.
Myśli pan, bo jeszcze jest Rada Europejska, a tutaj jest stanowisko Francji, które niechętnie chce wybierać spośród, znaczy niechętnie chce brać pod uwagę wyniki eurowyborów.
To jest
no
bardzo...
i Angela Merkel będzie bezrobotna.
Angela Merkel będzie bezrobotna dopiero chyba za 2 lata. Także nie tak szybko, bo ma do końca kadencji funkcję kanclerza zapewnione. A, to jaka będzie decyzja potem, na co państwa, tak powiem, jaki kompromis pójdą, czy uzgodnienia. To jest niejako osobna sprawa. Ale pamiętajmy, że Parlament Europejski powołuje Komisję Europejską i przewodniczącego też. Parlament Europejski odwołuje Komisję Europejską. Takie wydarzenie też się zdarzyło. I przewodniczącego też może odwołać, czyli Parlament Europejski także będzie przesłuchiwał każdego kandydata na członka Komisji Europejskiej, łącznie z przewodniczącym. I nigdy nie zdarzyło się, aż 3 razy uczestniczyłem, żeby kogoś nie odrzucono. Czyli to nie jest taka prosta sprawa, że państwa sobie włożą, ktoś tam uzgodni i już jest, że tak powiem, przyjęte. Nie. Każdy podlega ocenie. W Polsce też kiedyś było, że kandydaci do rządu przechodzili fazę przesłuchań
przez komisję. Tak.
No ale teraz obyczaje się zmieniły, procedura w Polsce jest prostsza.
Czas nam się skończył niestety, panie profesorze. Profesor Bogusław Liberacki, lider listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wybory w niedzielę. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam 26 maja. Musimy głosować, bo kto nie głosuje, pozwala na to, żeby kto inny wybierał.